Moi drodzy, chciałbym dzisiaj mówić, jakby kontynuować to, co chyba dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że Bóg jest naszym Ojcem. Chciałbym dzisiaj mówić o Bożej miłości. Chciałbym mówić o miłości, która podąża za grzesznikiem, podąża za tobą i za mną. O tej miłości, która jest czasami ze strony Boga taka niestrudzona. Bóg nie poddaje się pomimo czasami takich oporów ze strony człowieka. Jeśli Bóg pozwoli, w czwartek chciałbym mówić o takim miejscu przemiany w naszym życiu. I będę mówił, że jest takie miejsce, w którym człowiek może doświadczać przemiany i o tym chciałbym mówić, dzielić się w czwartek. Ale dzisiaj, teraz chcę mówić o tej Bożej miłości, która podąża za nami, która poszukuje nas, która ściga nas, że tak powiem, aby zwrócić na siebie naszą uwagę. Kiedy mamy mówić o Bożej miłości, czy o rzeczach, jak bardzo Bóg nas kocha, wiecie, potrzebujemy, żeby Bóg na nowo poruszył twoje i moje serce w taki sposób, żebyśmy nie mówili w ten sposób: a to ja już to znam, a ja już o tym wiem. To już mnie dzisiaj nie porusza. Ale chciałbym, żeby Duch Święty mógł działać w naszych sercach w taki sposób, w moim i w twoim sercu, żebyśmy na nowo zobaczyli, jak bardzo Bóg miłuje każdego z nas. Jak bardzo Bóg miłuje ciebie i mnie. Bo muszę wam powiedzieć, że czasami my, ludzie wierzący, nie do końca wierzymy w Bożą miłość. Nie do końca jesteśmy przekonani, że Bóg może mnie, ciebie miłować. Czy mieliście chwilę, w których zastanawialiście się, czy Bóg mnie jeszcze kocha? Czy mieliście takie chwile w swoim życiu? Możecie mi tak delikatnie dać znać ręką, kto miał? A myślę, że problem jest taki, który może dotykać każdego z nas. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj byli szczerymi, żebyśmy pozwolili Duchowi Świętemu mówić do swojego serca, nie do obok, nie myśl, to słowo jest dla tego czy dla tamtego. Ale powiedz: Duchu Święty, pomóż mi, Panie, pomóż mi, objaw mi z całą mocą i siłą twoją miłość, jaką masz do mnie. I chcę, wychodząc z tego miejsca, nie mówić i wątpić, czy Bóg mnie kocha, czy ja nadal jestem w centrum jego zainteresowania, czy on nadal o mnie myśli tak, jak myślał, ale chcę, żebyś miał tą głęboką świadomość na 100%, na 1000%, wychodząc z tego miejsca. Bóg jest nieporuszony w swojej miłości do mnie. Bo to jest niezwykle ważne. Dlaczego o tym mówię? Bo nawet apostołowie mieli z tym problem. Apostoł Jan w swoim liście napisał takie zdumiewające słowa: myśmy poznali, ale na tym nie kończy, i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. A więc apostoł musiał poznać tą miłość, zobaczyć tą miłość, poczuć, dotknąć tej miłości, którą Bóg ma do niego, ale też z drugiej strony on musiał uwierzyć w tą miłość. Zrozumieć, że nie tylko ta miłość jest skierowana do niego, ale on wierzy, a wiara jest pewnością, jest przekonaniem. To, czego może nie widzimy, nawet nie odczuwamy. I Bóg nie mówi, żebyś dzisiaj odczuł, ale abyś uwierzył w swoim sercu, że on miłuje ciebie. Wiara nie jest oglądaniem. Wiara nie jest odczuwaniem, wiara jest przekonaniem, jest zaufaniem. Skoro Bóg tak mówi, to znaczy, że tak jest. Wiecie, diabeł jest artystą od tego, żeby burzyć nasze emocje i wzbudzać zwątpienie i negatywne emocje. Jak nie odczuwamy takich pozytywnych emocji do Boga, to nam się wydaje, że on nas już nie kocha, albo my jego nie kochamy. A tak naprawdę mogę poznać, czy go kocham. Po tym, czy ja miłuję i respektuję jego święte słowo. Bo miłość do Boga jest bardzo praktyczna. Manifestuje się, apostoł Jan mówi, po tym poznajemy, że go miłujemy, jeśli co? Przykazania, albo mówiąc inaczej, słowo jego zachowujemy. To jest tak, jak wielu ludzi nazywa go Panem, a żyje po swojemu. Tak samo jak ludzie mówią: ja kocham Boga, ale nie słuchają tego, co on mówi w swoim słowie. to okłamujemy samych siebie. Jest taka pieśń, wziąłem śpiewnik pielgrzyma. Jest taka pieśń. Posłuchajcie, posłuchajcie treść. Miłość cudowna za mną szła, gdym tonął w grzech. Kiedym już szedł do nędzy dna, zdradzon od wszech, gdy wszelki blask nadziei zbladł, o rozkosz ta, wyrwać mnie z śmierci, win i wad, ta miłość szła. Ta miłość szła zbawić duszę mą, ta miłość szła, by zawładnąć mną. Miłość na krzyż szła moc śmierci zgnieść, bądź tej miłości. Wieczna chwała, cześć. Miłość otwarła drogę mi do niebios bram, gdzie władnie wiecznej mocy czci mój Jezus sam. Miłość mnie wzniosła z ciemni bied do blasku dnia. Ująć mą dłoń, gdym w zgubę szedł, ta miłość szła. Miłość zstąpiła z niebios stron, by dla mnie żyć, dla mnie na krzyżu ponieść zgon, wszystkim mi być, wznieść stąd do nieba łaski most, zwolnić od zła, duszy ratunek dać i wzrost, ta miłość szła. Słuchajcie, nie mógł tej pieśni napisać ktoś, kto nie doświadczył mocy Bożej miłości. Kiedy słucham, czy wczytuję się uważnie w treść tej pieśni, mamy do czynienia z człowiekiem, który jakby eksploduje wiarą, miłością do Boga w odpowiedzi na Jego miłość. On opowiada Ewangelię w tej pieśni. On śpiewa Ewangelię w tej pieśni. On mówi o wielkiej Bożej miłości, która go wydobyła z samego dna i postawiła go w szeregu Bożych dzieci. Tak więc chciałbym, żebyśmy widzieli, że Bóg w swojej miłości, on powiedział, że umiłował nas miłością, jaką? Wieczną miłością. To nie jest chwilowe uniesienie Boga w miłości do nas. To nie jest jakiś, wiecie, kaprys, zakochanie się Boga na chwilę w kimś z nas. Ale ta miłość jest nieporuszona. Ta miłość jest stała. Ta miłość jest wieczna. Nawet wtedy, kiedy ty i ja odwracamy się plecami do tej miłości, ta miłość idzie za nami, biegnie za nami, aby nas zatrzymać, abyśmy mogli z powrotem wrócić na Jego drogę i być z Nim. Tak więc człowiek, który napisał tą pieśń, ja tu widzę człowieka, który przeżył Boga, doświadczył Boga, doświadczył mocy Jego miłości i on właśnie układa tą pieśń i śpiewa i my śpiewamy razem z nim i powtarzamy, tak właśnie ta cudowna Boża miłość za mną szła. To jest zdumiewające, że Jego miłość idzie nawet za tymi, którzy się kompletnie tą miłością nie przejmują i nie interesują. Więcej, którzy nawet przeciwko tej miłości występują w sposób świadomy, aby zdławić w zarodku wszystkich tych, którzy by chcieli uwierzyć w tą miłość Bożą, która została objawiona w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, pamiętacie, Jezus powiedział tak, że On pragnie, Jego pragnieniem jest spożywać wieczerze z nami kiedyś w wieczności. Mówi, po raz ostatni z wami piję z tego krzewu, z tej winnej latorośli. Ale kiedyś będę znowu z wami wieczerzał. Kiedyś będę znowu z wami razem przy stole. I wiecie, że jeśli uwierzyłeś w Jezusa, to sądzę, że w swoim sercu, w swoim życiu oczekujesz na dzień, kiedy Jezus wezwie swoją oblubienicę i będziesz mógł z Jezusem zasiąść do stołu. A stół zawsze mi mówi o bliskiej relacji. O relacji miłości. Wiecie, do stołu siadają razem ludzie, którzy po prostu chcą z sobą przebywać. Dlatego Kościół jest wezwany, aby siąść do stołu Pańskiego i razem wspominać śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I dlatego Pan mówi, że jest tak blisko. I pamiętacie ten obraz z objawienia Jana? Oto stoję u drzwi i kołaczę. I to Pan mówi do zboru, nie do świata, do ludzi odrodzonych. Stoję u drzwi i kołaczę. To znaczy, że ci odrodzeni ludzie, to znaczy, że my, którzy poszliśmy za Panem, nie zawsze jest tak, że mamy z Nim tak bliską społeczność, że On jest blisko przy nas. Czasami okazuje się, że On już stoi gdzieś za drzwiami naszych serc. Ale zwróćcie uwagę, jak wielka jest Jego miłość do nas. On stoi i kołacze i przemawia do swojego ludu, do swoich wybranych, do swoich odkupionych i mówi, ja już jestem za drzwiami, ale chcę być znowu z bliskiej z wami społeczności. Chcę razem z wami znowu wieczerzać. Bo mówi tak, a kto otworzy drzwi? Wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. I będę z Nim wieczerzał. A więc niesamowita jest miłość Boga do swojego stworzenia, do nas ludzi. Kochani, gdybyśmy widzieli, jak wielka jest ta miłość, a sam mówię do samego siebie, Boże, otwórz mi na nowo, namaść mój wzrok, abym widział, jak potężna jest miłość Twoja do mnie, jak potężna jest miłość Twoja do człowieka, aby to nie było coś, co tylko brzmi w moich uszach, ale nie ma żadnego przełożenia na chwałę dla Ciebie, na cześć dla Ciebie, na służbę dla Ciebie, na wierność Tobie. I chociaż ci, do których pukał tam w Laodycei, stał u drzwi i pukał. I chociaż oni go zawiedli, i chociaż oni spowodowali w swoim życiu, że on znalazł się za drzwiami, ta Boża miłość, która jest wieczna w jego sercu, cały czas szła za nimi, aby ich wezwać do zmiany w ich życiu. Aby on znowu był blisko ich serc. Myślę, że każdy powinien sobie zadać pytanie takie, jak wygląda dzisiaj moja relacja z moim Zbawicielem? Jak blisko, bo to, że On chce być blisko mnie, ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, moi drodzy. Jestem przekonany, że Bożym pragnieniem, Bożą wolą i tego nie rozumie, On ciągle chce mieć ze mną, z Tobą społeczność, blisko. Pytanie jest tylko, czy my chcemy tak samo jak On mieć tą bliską z Nim społeczność. Czy nie jest tak, że przeżywamy w naszym życiu taki okres letności, taki okres, w którym zastanawiamy się nad wieloma rzeczami, mówimy sobie, jak niektórzy czytamy z Izraela, czy warto? A diabeł tylko stoi i czeka, żeby potwierdzić nam właśnie, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w tym świadectwie siostry Mireli. Ale popatrzcie, jak Boża miłość nie rezygnuje z nas. Tak więc Boża miłość podąża za nami. Chciałbym kilka przykładów podać, w jaki sposób Bóg swojej miłości idzie za nami. I chciałbym, żebyśmy na końcu pozwolili Bogu dotykać naszych serc. I modlę się, żeby Pan przez Ducha Świętego dotykał mojego i Twojego serca dzisiaj. Kiedy Bóg stworzył człowieka, wiecie, jakby często ludziom to ucieka, ta prawda, Bóg stworzył człowieka nie po to, żeby był sam. W sensie socjalnym dał mu żonę, ale też nie żeby był sam jako człowiek, sam z sobą, tylko z drugim człowiekiem, ale do relacji z sobą. To jest właściwie główny cel. Słuchajcie, ty i ja jesteśmy stworzeni przez Boga, aby wejść z Nim w wieczną relację, relację miłości. Nie suchą relację, nie na takiej zasadzie, jak już tak Pan Bóg chce. Nie, Bóg chce twojego i mojego serca. On chce naprawdę Twojego i mojego oddania szczerego. Chce tej odpowiedzi na swoją miłość, jaką Tobie i mnie objawił, abyśmy umiłowali Go całym sercem, z całej duszy, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli. Jeżeli dobrze rozumiemy to przykazanie, to w tym momencie nic innego nie może zająć Jego miejsca. Amen. Nic innego nie możesz postawić obok, bo On się na to nie zgodzi. Tak jak On całego siebie oddaje dla nas, On oczekuje, że my całych siebie oddamy Jemu. będziemy chcieli żyć dla Niego. A więc kiedy Bóg stworzył człowieka w ogrodzie Eden, stworzył go z tą myślą, że człowiek będzie z nim w tej wiecznej relacji, świętej, czystej, pełnej miłości relacji. Ale wiemy, jak to się stało. Człowiek nie jest automatem, nie jest zaprogramowanym robotem, ale człowiek może i mógł podjąć decyzję, tak jak my dzisiaj. Podejmujemy decyzję każdego dnia, z kim, dla kogo chcemy żyć, komu chcemy służyć, kogo chcemy słuchać. I kiedy człowiek wybrał coś innego, stała się tragedia. Oto grzech przyszedł na świat i ciemność. I dziwimy się, dlaczego ludzie umierają, dlaczego się rodzą chorzy, dlaczego jest tyle tragedii wokół nas, dlatego że człowiek oddał władzę, którą miał nad ziemią, przeciwnikowi Bożemu. I grzech zamieszkał w człowieku i niszczy też samego człowieka. Nawet sam człowiek nie może sam sobą sobie poradzić. Bo cały ten obraz Boży i ten porządek został zakłócony. Wiecie, tak jak Rzymianie kiedyś mówili, homo homini lupus est. Człowiek człowiekowi jest wilkiem. Tego by nie było i to nie było zamiarem Boga. Ale stało się tak w wyniku upadku i grzechu. I zobaczcie, co robi Bóg. Oto Pan Bóg idzie przez ogród Eden w powiewie dziennym i tam jest napisane i Adam i Ewa słyszą ten powiew, znają, ale już stracili bliską relację. Już jest lęk przed Bogiem z powodu grzechu, który jest w ich życiu. I zamiast biec do Boga ze swoim grzechem, przyjść i upaść mu do nóg, powiedzieć, zgrzeszyliśmy. Zrobiliśmy Boże okropną rzecz. Co oni robią? Pamiętacie, co robią? Oni się ukrywają, wręcz odwrotnie, uciekają od Boga. Kiedy ty i ja grzeszymy przed Bogiem, jest coś nie tak, nigdy nie uciekaj, ale biegnij do tronu łaski, unisz się przed Bogiem, aby wyznać grzech i prosić Pana, aby On ci przebaczył twój grzech. Aby cię oczyścił z twojego grzechu, uwolnił z twojego grzechu. I podoba mi się to wezwanie Boga. Adamie, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? To jest to, co napisał ten autor tej pieśni. Miłość cudowna za mną szła. Gdzie jesteś? Co się stało z naszą relacją? Ja ciebie nie zawiodłem. Gdzie ty jesteś? Wiecie, i wtedy zaczęły się te wymówki, oskarżania jeden drugiego, bo ten jest winien, bo tamten jest winien. Ale nigdy tak nie rozwiążemy problemu, oskarżając jeden drugiego. Jeśli zgrzeszyłem, muszę iść przed oblicze Boga. Muszę uniżyć się i powiedzieć, to ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem. Boże, przebacz mi. A pamiętacie, jak byli w Egipcie i wołali do Boga i byli w wielkim utrapieniu. I znowu tam jest powiedziane, że ta Boża miłość szła za nimi, kiedy wołali do Boga, Pan ich wysłuchał, wyprowadził ich z tej strasznej niewoli, gdzie stali się niewolnikami, pracowali ponad siłę. A później Bóg ich prowadził po pustyni, karmił, ochraniał, troszczył się o nich. Chociaż wiele razy dawali mu dowody, że ich miłość do niego ciągle zawodziła. On mówi, 10 razy okazywali mi niewierność. Za każdym razem narzekali. Nic im się nie podobało. A jednak w tej swojej wielkiej miłości, nawet kiedy 40 lat chodzili po pustyni, Bóg troszczył się o nich. O ich odzienie, o ich obuwie. Ciągle była manna i ciągle była woda ze skały. A pamiętacie czasy Malachiasza? Wydawałoby się czasy odnowy. Właściwie wrócili z niewoli babilońskiej. Jak mówię, to tak fajnie brzmi, no naród powrócił, naród powrócił. Ale jak tak czytamy tekst biblijny, to było około 50 tysięcy ludzi łącznie z niewolnikami, którzy powrócili do ziemi obiecanej, aby odbudować świątynię Bogu. A później odbudowali mury wokół Jerozolimy. I była taka wielka radość i taki wielki entuzjazm. A później minęły dziesiątki lat, 60, 70 lat i Bóg wzbudza ostatniego proroku Starego Przymierza. Posyła Malachiasza, który mówi, że ma dosłownie wyrocznia Pana. Tak zaczyna, wyrocznia. To słowo wyrocznia oznacza brzemię. Brzemię, które nie jest w wyniku jakiegoś grzechu proroka, ale brzemię, które on odczuwa z powodu duchowego stanu ludu Bożego. Ludu, który ma miłować Pana, który wrócił, aby odbudować świątynię, już nacieszył się tym, odbudował mury, ale teraz jest totalna klapa. Kiedy czytacie proroctwo Malachiasza, tam Bóg mówi niesamowite wyznanie do nich. Umiłowałem was. Przez proroka mówi, umiłowałem was. A wiecie, jak oni mu odpowiadają? Ktoś pamięta? W czym nas umiłowałeś? Daj nam dowody. Czy są jakieś dowody? To mówią ludzie, którym on przebaczył, których on wyprowadził, których on na nowo im pozwolił się odbudować. I on mówi, umiłowałem was. A oni mówią, w czym? Moi drodzy, jak możemy zletnieć w naszych sercach? Ja myślę, że to jest taki przykład, jak bardzo szybko możemy zletnieć w naszych sercach. O Boże, przecież my Ci składamy ofiary. Dziesięciny Ci dajemy. A Bóg mówi, wcale nie. Wasze ofiary są takie, że wstydzilibyście się nawet to dać świeckiemu władcy. Kiedy mówicie tak, że składacie na ofiarę, to dajecie, pamiętacie, co oni składali na ofiarę? I to kapłani i lud. Jedni i drudzy byli winni, i liderzy, i lud. To, co chore, to, co słabe, to, co kulawe, to, co ślepe, i to przyprowadzacie do mojej świątyni i mówicie, to jest ofiara dla Pana. Kochani, kiedy przychodzimy do zgromadzenia Bożego, jaką ofiarę chcemy złożyć Panu? Myślę, że Bogu należy się to, co najlepsze. Wtedy to dla Niego jest dobre. Amen. To, co najlepsze z nas, z naszych serc, nasza chwała, nasza cześć, nasze uwielbienie, nasze posłuszeństwo, nasza miłość do Niego, miłość do siebie nawzajem. Oczywiście, że oni okradali Boga i w dziesięcinach. Wiecie, nawet bywało tak, że kiedy byli w kłopotach, tam jest taki jeden fragment, i w tych kłopotach wołałeś do Boga. Boże, jeżeli mi pomożesz, i wyprowadzisz, wybawisz mnie z tej sytuacji, ofiaruję Ci najlepszą sztukę z mojego bydła. A później Bóg wysłuchał modlitwy. Bóg dał wybawienie, dał wyratowanie, a on wtedy tak sobie pomyślał, no po prostu się zdarzyło. Czy bym się modlił, czy nie, to by się zdarzyło. Innym też się zdarza. A więc ma tą sztukę, którą obiecał Bogu, ale idzie do świątyni, bierze to, co liche, kulawe i ślepe i przynosi w miejsce tego, co obiecywał. O czym mówię? Mówię o miłości Boga do nas. Proroctwo Malachiasza jest tą miłością Boga, która podąża za swoim ludem, za tymi, którzy mieli Mu służyć, którzy byli Jego wykupionym, drogim ludem, których On wcześniej, ich ojców, wyprowadził z Egiptu, z którymi zawarł przymierze, a oni dają Mu resztki i mówią, niech Pan Bóg będzie zadowolony. A Bóg mówi tak, lepiej, żebyście zamknęli świątynię. Żebyście zastanowili się nad tym. Umiłowałem was. Dałem i daję to, co najlepsze dla was. Inaczej mówiąc, wiecie, odbieram ten list, to poselstwo proroctwa Malachiasza, jak takie kołatanie, tak jak do zboru w Laodycei, jak Bóg kołata i mówi, przemawia do ich serc. Zawróćcie. Zmieńcie to. I nie odbieram tego pomimo całej, wiecie, jak Pan Bóg objawia to, ten stan ich serc. Odbieram to jako wyraz ogromnej miłości Boga i tej walki, którą Bóg toczy o swój lud. A więc jeżeli On miłuje tych, którzy Go zawodzą, tych, którzy gdzieś tam zbaczają, On się nie poddaje. On daje wiele dowodów swojej troski i miłości i chce, żeby na nowo lud Boży zobaczył Jego miłość do nich. To tym bardziej ty i ja powinniśmy być zachęceni i uwierzyć w swoim sercu. Bóg mnie umiłował miłością wieczną. Oto zawodzę Go, ale kiedy przychodzę przed Jego oblicze, kiedy odwracam się od grzechu, On obiecuje, że mi przebaczy, oczyści i mogę na nowo z radością chwalić i wywyższać Jego święte imię. Oto na nowo moja relacja może być z Nim odbudowana. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale mógł napisać: któż nas tedy odłączy od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie? Ani ucisk, ani prześladowanie, ani życie, ani śmierć, nawet moce demoniczne, ani aniołowie, ani zwierzchności, nic nie jest w stanie. Kiedy mówimy o ojcowskim sercu Boga, też kiedy mówimy o Jego miłości, tutaj wspaniałym przykładem jest syn marnotrawny, który wszystko roztrwonił. Ale w końcu przychodzi taki moment opamiętania. Gdzież będzie mi lepiej? Czy ja mogę jeszcze wrócić? Czy ja mogę jeszcze zawrócić? On mówi: wstanę taki, jaki jestem, i pójdę do mojego ojca. Powiem mu: nie jestem godzien nazywać się dłużej twoim dzieckiem. Totalnie zawiodłem. Wiecie, nie ma w nim żadnego myślenia, jakiegokolwiek próby wytłumaczenia się. Żadnego ale. Zrobiłem tak, ale. Jeżeli się tłumaczymy, mamy to ale. Zawsze ono się tam pojawia. On mówi: nie. I poszedł, a nie wiedział, że miłość Boga jest tak wielka, miłość Ojca jest tak wielka. Oczywiście, że został przywrócony. I nie po to, żeby dalej tak żył, jak żył. Nie, to wszystko zmieniło się. On zmienił swój sposób myślenia i patrzenia. Dobrze, że jeszcze miał czas na opamiętanie. A czy pamiętacie apostoła Piotra, który trzykrotnie zaparł się Chrystusa? Wręcz Słowo Boże mówi, zaklinał się, że nie zna tego człowieka. Chociaż troszeczkę wcześniej mówi: Panie, życie za Ciebie jestem gotów położyć. A teraz, kiedy jakaś służąca, jakaś dziewczynka napotkana mówi: Ty byłeś też z Nim. A on się zaklina: nie znam tego człowieka. Wiecie, tam jest to bardzo mocne: nie znam, w ogóle z nim nie miałem nic wspólnego. I kur pieje. Dwakroć, trzykroć się zapiera Zbawiciela. I teraz ja jestem głęboko przekonany, co działo się tam w jego sercu, co musiało się dziać, jak ogromne wyrzuty sumienia, jak ogromne poczucie winy. Ale Bóg cały czas do niego przemawiał. Pamiętacie, co Pan powiedział do niewiast przy grobie? Idźcie, powiedzcie Piotrowi i innym. Wstałem z martwych. Dlaczego Piotrowi? Bo przede wszystkim Piotr potrzebuje usłyszeć, że jego mistrz nie zaparł się go tak, jak on się zaparł swojego mistrza. Że on jeszcze ma możliwość wrócić i odzyskać miłość. Właśnie on miłości Pana nie stracił. On stracił miłość. Dlatego go Jezus później pyta: Szymonie, miłujesz mnie? Szymonie, miłujesz mnie? I po raz trzeci go zapytał, Szymonie, miłujesz mnie? I tak troszeczkę się zaniepokoił Piotr, co to miałoby oznaczać. Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję. Wiecie, rzeczywiście, wtedy to wyznanie było prawdziwe, to upamiętanie było właściwe. On szczerze pokutował z tego, co zrobił i dlatego, kiedy później, pod koniec swojego życia miał się przyznać do Chrystusa, był gotów to uczynić i oddać życie dla Chrystusa. Już nie zapierał się swojego mistrza. No tak, sprawa z synem marnotrawnym jest przypowieścią. Nawet nie wiemy, czy wydarzyła się naprawdę. Jezus po prostu mówi, chcąc nam pokazać, jak wielka jest Jego miłość, ojcowskie serce do nas ludzi, nawet kiedy Go zawiedziemy. Ale ja mówię tak, rzeczywistość przerosła opowieść. Bo to sam Syn Boży przyszedł na tą ziemię. I to już nie jest przypowieść. Syn Boży przyszedł na tą ziemię, stał się człowiekiem i Biblia mówi, wziął twój i mój grzech i poszedł na krzyż i w strasznych cierpieniach oddał swoje życie za ciebie i za mnie, abyśmy mogli wrócić do relacji z Bogiem, do Jego miłości. Abyśmy mogli zobaczyć, że On nas umiłował ponad swoje własne życie. Że On zapłacił za twoje i za moje grzechy. I chociaż diabeł drwił z niego i chciał go sprowokować, żeby tego nie uczynił. Pamiętacie pierwsze przez Piotra, kiedy Jezus zapowiadał swoją śmierć? Piotr tak szepcze w takiej trosce o Pana, nie przyjdzie to na ciebie. Prawda? A później, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, tam stali ludzie i ja wierzę, że diabeł przez ich usta mówił, jeśli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża. Byle tylko Jezus nie oddał życia, nie umarł z powodu twoich i moich grzechów. Ale, moi drodzy, Biblia mówi, że Jezus wypił ten kielich do końca. Oddał życie za każdego z nas, abyśmy nigdy nie wątpili o Jego miłości względem nas. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam. Przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie wtedy, kiedy obiecywaliśmy, że będziemy Go miłować i pójdziemy za Nim. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, kiedy jeszcze nie było żadnej jakby symptomu tego, że On oddając życie, że my odpowiemy na to miłością do Niego. Skoro On tak nas umiłował, to Bóg chce, żebyśmy o tym wiedzieli i chce, żebyśmy w to nie wątpili i chce, żebyśmy wierzyli, ufali w Jego miłość, jaką ma do ciebie i do mnie. Jego miłość jest bardzo osobista, chociaż jest napisane, tak Bóg umiłował świat. Nie część ludzi, świat. To jednak tam dalej jest powiedziane, dotyczy to każdego z nas osobiście, aby każdy, kto weń wierzy, aby każdy, który tylko zaufa tej miłości, każdy, który odwróci się od swoich grzechów i pójdzie za Nim, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Idę przygotować wam miejsce. A kiedy przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. I wezmę was do siebie. Wiecie, tak się zastanawiałem o wieczerzy, o tym wspólnym siedzeniu przy stole, razem z Panem, o tym, że będziemy przy Nim, że tak naprawdę niebo to jest to miejsce, w którym jestem w bliskiej relacji z Panem. Kiedy jestem z Nim w społeczności i razem siedzimy przy stole, to jest jak obraz nieba. Jeżeli dzisiaj ta społeczność, Ta świadomość, że możesz być z mistrzem przy jego stole i mieć z nim społeczność, nie powoduje w tobie ogromnej radości. Jeżeli dzisiaj nie masz tej radości, nie przeżywasz z faktu, że możesz być blisko niego, to właściwie chyba nie wybierasz się do nieba. Bo niebo jest przebywaniem w bliskiej z nim społeczności. To jest ta społeczność, o której mówisz, To jest coś, co napawa mnie rozkoszą być w Jego obecności. Amen. Psalmista w psalmie 42 mówi tak, jak jeleń pragnie wód żywych, tak dusza moja pragnie Boga żywego. Ja nie mogę się doczekać, kiedy pójdę do świątyni Pana, aby razem z Kościołem uwielbiać Jego imię. Ja nie mogę się doczekać tej chwili. Kochani, jeżeli dzisiaj w nas, w moim sercu nie ma tej radości z faktu, że mogę być blisko Boga, że właściwie ta świadomość, że być blisko Niego to jest właśnie moim szczęściem i ja to wewnętrznie doświadczam i przeżywam, to pytanie jest, czy ja się wybieram do nieba. A jeżeli nie ma, albo tego jest mało, to dzisiaj jest czas, abyśmy mogli powiedzieć, Panie, rozpal swoją miłością na nowo moje serce do Ciebie. Ja nie chcę być obojętny. Ja nie chcę lekko traktować jak, albo w tak perfidny sposób, jak Twój lud z Księgi Malachiasza, którzy jakby oślepli. Oto robią złe rzeczy, oni w tym nic złego nie widzą. Dają ochłapy Tobie, oni nic złego w tym nie widzą. Panie, ale chcę być człowiekiem, który daje całego siebie. To, co najlepsze z siebie. To, co jest moje, jest i Twoje, Panie. Chcę Ci dać całe moje serce. Pamiętacie, Słowo Boże mówi, Bóg mówi w swoim Słowie, Synu mój, daj mi serce swoje. To centrum Twojej miłości, decyzyjności, woli. Daj mi to, tak jak ja oddałem samego siebie Tobie. Miłość cudowna za mną szła. I muszę powiedzieć, chociaż jej nie szukałem, chociaż w swojej ciemności i grzechu o niej nie wiedziałem i o nią nie pytałem, dziękuję Bogu, że ona mnie znalazła. Dziękuję Bogu, że On sprawił, że ta miłość nie przeszła obok, mówiąc, a skoro Andrzej się mną nie interesuje, skoro on nic więcej nie potrzebuje, ale On sprawił, że ta miłość postawiła kogoś, kto stanął przy mnie i zaczął mi mówić o Jezusie. A ja mogłem się zastanowić, czy On... Wiecie, zadałem dokładnie to samo pytanie, które ci ludzie w Księdze Malachiasza, a za cóż ja tego Boga mam miłować? Co On takiego zrobił dla mnie? W czym nas umiłowałeś, skoro mam Cię miłować? I dopiero Jego Słowo, Jego Duch mógł mi to objawić. Drodzy, chciałbym, żeby Duch Boży, żeby Słowo Pana poruszało nasze serce. Ja tego nie mogę zrobić, może to tylko zrobić Pan. Ale chciałbym, żebyśmy pochylili teraz nasze głowy. Chciałbym, żebyśmy teraz pomyśleli, w którym ja miejscu jestem przed obliczem mojego Boga. Czy rzeczywiście moje serce jest blisko Niego, daję Mu to, co najlepsze, kocham Go, Jego Słowo, podążam za Nim. A jeżeli mówisz, coś jest nie tak, słuchajcie, miejmy tą odwagę powiedzieć, Panie, przyjdź teraz przez Ducha Świętego, porusz moje serce. A może są tu osoby, młode, starsze, może są i bardzo młode. I dzisiaj jest dobry czas, abyś mógł powiedzieć Jezusowi, Panie Jezu, przyjdź do mego życia, do mojego serca. Chcę, żebyś był moim Panem, moim Zbawicielem. Ja wierzę, że Ty oddałeś życie za mnie. Ja widzę, że potrzebuję Twojej łaski i przebaczenia. Weź teraz moje życie, moje serce. Słuchajcie, Bóg nie oczekuje czegoś skomplikowanego. Pyta tylko, czy pozwolisz Mu wejść do swojego życia. Czy chcesz Go uznać swoim Panem i chcesz uwierzyć, zaufać Jego miłości i łasce. A więc mam pytanie do tych, którzy już to podjęli, a dzisiaj mówią, patrząc na moje życie, widzę, jak ostygłem. Ja potrzebuję przemiany. Ja potrzebuję naprawdę doświadczyć I chcę wierzyć, i wierzę i ufam w Jego miłość do mnie, pomimo tego, że wielokrotnie Go zawodzę, ale chcę, żeby ta miłość na nowo rozpaliła się w moim sercu. Chcę być posłuszny Jego Słowu. Chcę naprawdę błogosławić Pana. Chcę budować razem z Nim Jego Kościół. To chciałbym, żebyś nie bał się. Powiedział, Panie, przychodzę taki, jaki jestem. Wierzę, że Twoja miłość idzie za mną. A jeżeli nigdy nie zaprosiłeś Jezusa do swojego serca, powiedz Mu, Panie, przyjdź teraz do mojego serca. Przebacz mi, oczyś mnie i bądź moim Bogiem, moim Panem, moim Zbawicielem. Kiedy mamy pochylone głowy, proszę Was, zamknijcie oczy, miejcie pochylone głowy, żeby to widział Pan, to było między Tobą i Panem. Będę ja widział tylko, ale niech to będzie między Tobą i Panem. Czy ktoś dzisiaj potrzebuje dokonać takiego wyznania albo takiego zaproszenia, takiego otwarcia swojego serca dla Pana jako swojego Zbawiciela, ale też dla tego, dla którego potrzebujesz, mówisz na nowo, żeby rozpalone zostało moje serce. Jeżeli ktoś taki jest, to tam, gdzie siedzisz, podnieś swoją rękę, podnieś i opuść. Będziemy się społecznie modlić. Panie, rozpal moje serce. Nie chcę dłużej tak żyć. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję Wam za Waszą szczerość. Niech Was Bóg błogosławi. Słuchajcie, przystępujemy do żywego Boga, który nie chce być daleko. Chce, żebyśmy przeżywali tą pełnię, którą On ma dla nas. Czy jeszcze ktoś jest? Może ktoś chce dzisiaj swoje życie oddać Panu. To nic, że masz 10, 12 lat czy 14. To nie ma znaczenia. Bóg zbawia ludzi w każdym wieku, kto jest świadomy, kto jest pragnący i kto pragnie pójść za Jezusem. Jeżeli ktoś taki jest, to daj mi znać. Podnieś swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Halleluja. Halleluja. Będziemy się modlić, tak jak siedzimy, moi drodzy. Tak jak odpoczywamy w Bożej obecności. To jest ważne teraz, to, co dzieje się między Tobą i Bogiem, który miłuje Ciebie, który ma dobre rzeczy dla nas. Powiedz, Boże, nie chcę mieć zimnego serca dla Ciebie, ale chcę pałać miłością, chcę Cię doświadczać, chcę Cię przeżywać, chcę dawać to, co najlepsze na Twój ołtarz. Chciejmy w ten sposób się modlić, moi drodzy, tak jak siedzimy. Panie, tak dziękuję Ci, że dzisiaj mówisz do naszych serc. Dziękuję Ci, że tutaj jesteś obecny od samego początku tego zgromadzenia. Że, Panie, mogliśmy przeżywać Ciebie, kiedy śpiewaliśmy pieśni. Panie, dotykaj nas teraz. Panie, błogosławimy te osoby, które podnosiły swoje ręce. Błogosławimy je w Twoim imieniu. Panie, rozpal na nowo ogień swojej miłości w ich sercach. Rozpal na nowo w nich ogień tej bojaźni, tej troski, tego zabiegania o Ciebie, o Twoją sprawę, Boże. Abyś Ty był na pierwszym miejscu w naszym życiu. Panie, modlę się o moje własne serce. Dotykaj mnie, przemieniaj mnie, Panie. Ojcze, abym, kiedy głoszę i mówię, Panie, aby moje serce było dotykane mocą Twojej miłości. Abym nie mówił lekko o Tobie, o Twojej miłości, Panie. Dotykaj nas, Panie. Modlimy się o naszych nastolatków, Panie, aby oni słyszeli Twój głos i oni byli gotowi podejmować decyzje dla Ciebie, Boże. Aby widzieli, że to Ty jesteś tym, który daje prawdziwe życie, a nie ten świat. Ale Ty, żywy Bóg, jesteś sensem, prawdziwym sensem, treścią i celem naszego życia. Panie nasz, chwała Tobie. Chwała Tobie. Objawiaj się w swojej mocy i sile w naszych sercach, Panie, którzy wołamy dzisiaj do Ciebie z głębi naszych serc. Przyjdź, przyjdź do naszych serc. Weź je na nowo i napełnij je swoją miłością. Panie, bo jakżeż będziemy miłować Ciebie? Potrzebujemy nawet w tym, aby Twoja miłość przez Ducha Twego Świętego rozlała się na nowo w naszych sercach, w moim sercu. Ojcze, o to się modlimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I dziękuję Ci za Twój Kościół, który Ty budujesz dla swojej chwały. I dziękuję Ci, modlę się o to, abyśmy, Panie, myśleli nad Twoim Słowem. Modlę się, Panie, abyśmy poznali i uwierzyli. Uwierzyli, to znaczy też wyznawali naszymi ustami wiarę naszych serc, przekonaniem w miłość, którą masz do każdego z nas. Dziękujemy Ci za miłość, którą masz do każdego z nas. Chwała Ci, Panie, że też nie omijasz nikogo. Nikogo, który, tak jak psalmista mówi, jak jeleń pragnie wód żywych, tak dusza moja pragnie, moje serce pragnie Jego świętej obecności, Jego miłości. Przyjdź, Duchu Święty, i niech miłość Chrystusowa rozlewa się dzięki Twojemu działaniu w moim i w naszych sercach. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Wywyższamy Twoje imię. Dziękujemy Ci, że nas słyszysz. Odnawiaj nasze serce i naszą relację z Tobą, Panie. Halleluja.